audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń. Witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Ain Karim 104,4 FM. Zapraszam na wysłuchanie środowej audycji Szlachetne Zdrowie. Dzisiaj audycję poprowadzę ja, czyli Agata Krzywoń. Jestem lekarzem. Oczywiście wiecie o tym dobrze, że wykorzystuję troszeczkę obecność w tym super naszym radiu, takim trochę lokalnym, do tego, żeby mówić też o funkcjonowaniu naszej przychodni. I ponieważ od 1 kwietnia tego roku przychodnia ma możliwość leczenia pacjentów w kolejnej ścieżce w ramach opieki koordynowanej, mianowicie w endokrynologii, to dzisiaj troszeczkę porozmawiamy sobie o tej chorobie, która jakby teraz zaczyna przynależeć do leczenia w ramach specjalizacji z medycyny rodzinnej, czyli mogą specjaliści medycyny rodzinnej oraz specjaliści chorób wewnętrznych, którzy pracują w podstawowej opiece zdrowotnej, leczyć chorobę tarczycy. Nie wszystkie choroby tarczycy. Mamy wyznaczone, określone grupy chorób i te choroby to jest niedoczynność tarczycy, która może być wywołana na przykład przez słynną chorobę Hashimoto, oraz wole guzkowe tarczycy, czyli te dwie choroby, niezależnie od etiologii, czyli od przyczyny powstania tej choroby, mogą być leczone w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Dostaliśmy do tego też odpowiednie narzędzia, czyli poszerzony pakiet badań, który tak naprawdę wyczerpuje możliwości diagnostyczne w zakresie tych schorzeń. Zatem zacznijmy od początku. Co to jest endokrynolog, co to jest za specjalista i czym się zajmuje i dlaczego to choroby tarczycy zostały jakby trochę wykreślone z jego obowiązków. Oczywiście ma to związek z tym, że z uwagi na bardzo rozpowszechnioną diagnostykę obrazową, endokrynolodzy, specjaliści, których jest niewiele, muszą zająć się innymi schorzeniami, a tak naprawdę w całym świecie niedoczynność tarczycy w szczególności jest prowadzona absolutnie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, czy niezależnie tam od kraju, jak to się nazywa, prawda, w tym podstawowym jakby fundamencie każdego systemu zdrowotnego, ponieważ nie ma sensu, żeby osoby z tym schorzeniem korzystały z usług endokrynologa w ramach powszechnych systemów ubezpieczeniowych. Zatem endokrynolog jest to specjalista, który diagnozuje i leczy zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego, które oczywiście już od samego początku mają przede wszystkim wpływ na rozwój całego organizmu, procesy metaboliczne, płodność, ciśnienie tętnicze, różne procesy związane z rozwojem, na przykład wzrostu i szereg innych procesów kontroluje układ dokrewny. Czyli endokrynolog jest to specjalista, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego, tak zwanych dokrewnych. I to są podwzgórze, przysadka, tarczyca, przytarczyce, nadnercza, gonady, szyszynka, grasica. Komórki układu dokrewnego także znajdują się w trzustce. I tutaj mamy te komórki, które mogą tworzyć guzy specjalne, którymi może się zajmować endokrynolog, ale także komórki układu dokrewnego. To są komórki beta produkujące insulinę i glukagon. Ale jak wiemy, tutaj te dwa rodzaje komórek odpowiadają pośrednio za rozwój cukrzycy, a z kolei chorobami cukrzycy zajmuje się już inny lekarz, czyli diabetolog. Układ hormonalny, który tworzy sieć bardzo skomplikowaną w zakresie gruczołów dokrewnych, zapewnia tak naprawdę prawidłowe funkcjonowanie całego naszego organizmu. Zatem bardzo ważne jest, aby wszystkie piętra tego układu dokrewnego dobrze ze sobą działały i funkcjonowały. Najpowszechniej wykonywane badania w ramach diagnostyki układu dokrewnego to oczywiście jest przede wszystkim TSH. Każdy o tym słyszał, prawda? Dodatkowo badanie hormonów tarczycy, czyli zwykłe FT3, FT4. Wygląd tarczycy oceniamy w badaniu USG. I teraz możemy jeszcze w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oceniać przeciwciała, które mogą wywoływać powstanie na przykład choroby Hashimoto. Zatem w chorobach tarczycy mamy niedoczynność i nadczynność. Nadczynność tarczycy, często na podłożu choroby autoimmunologicznej Graves-Wassedowa, musi być leczona w ramach poradni endokrynologicznej. Czyli tutaj bardzo często jest też tak, że my musimy rozpocząć to leczenie, ponieważ na przykład termin do endokrynologa jest za jakiś tam dłuższy czas, a ta choroba, akurat nadczynność tarczycy, w przeciwieństwie do niedoczynności, właściwie powinna być szybko rozpoznana i szybko powinno być rozpoczęte leczenie. No i tutaj oczywiście rzeczywiście endokrynolog kieruje tym leczeniem, bo tą chorobę staramy się wyleczyć. Choroby przy tarczycy, niedoczynność i nadczynność. W każdym gruczole dokrewnym mamy te same pojęcia. Niedoczynność, nadczynność. Oczywiście najbardziej optymalnie jest, żeby każdy narząd dokrewny działał w sposób centralny, czyli taki jakby środkowy. Nadnercza też mogą mieć niedoczynność, nadczynność. Mamy zespół Cushinga rak nadnercza, guz nadnercza, guzy chromochłonne. To wszystko może dotyczyć nadnerczy. No i wreszcie przysadka mózgowa znajduje się w czaszce, w centralnym systemie nerwowym. Nie przynależy jakby do centralnego systemu nerwowego, ale jest otoczona przez mózg i tutaj możemy mieć niedoczynność przysadki, może być też nadczynność, rzadko się to zdarza, mogą być guzy przysadki, gruczolaki przysadki i tym wszystkim musi się zajmować endokrynolog. Jeśli chodzi o objawy chorób endokrynologicznych, bardzo często one są niecharakterystyczne i mogą niestety przypominać wiele innych chorób. Mamy takie jakby sztrasen diagnozę, prawda, w chorobach endokrynnych. Teraz już może to ta diagnoza drogowa jest mniej powszechna z uwagi na to, że bardzo wcześnie wykonujemy pewne badania. Coś nam się nie podoba, prawda, ale zdarzają się takie osoby, które rozwiną tą chorobę endokrynną w taki sposób, że rzeczywiście wchodzi pacjent do gabinetu lekarza, nie musi to być specjalista endokrynolog i lekarz od razu mu się zapala gdzieś tam światełko, że to może jest na przykład choroba Cushinga, prawda? Czyli ten wygląd jest bardzo charakterystyczny. Aczkolwiek oczywiście czasem jest tak, że nie musimy mieć tej choroby, a wygląd może być przypominający otyłość, prawda? Przypominam, że 60% dorosłych Polaków ma otyłość i nadwagę. W związku z tym sama otyłość teraz już w tej chwili nie może służyć tylko oczywiście do diagnostyki choroby Cushinga. Odrębną trochę specjalizacją i ona zresztą wydzielona jest w ramach specjalizacji jest endokrynolog dziecięcy. Tutaj są także olbrzymie problemy z tymi konsultacjami. Tutaj niedoczynność tarczycy w wieku dziecięcego nie może być koordynowana w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ koordynacja dotyczy tylko i wyłącznie osób od 18 roku życia. Zresztą u dzieci mamy też inną strategię. W Polsce wszystkie dzieci po urodzeniu podlegają badaniu przesiewowemu dzięki pani profesor Rybak, pani profesor, która była pediatrą i ona bardzo długo zabiegała o to, żeby taki screening był wprowadzony. Pracowała w naszym szpitalu uniwersyteckim w Krakowie i wszystkie dzieci po urodzeniu mają sprawdzany poziom TSH. Czyli to jest takie wstępne badanie, na podstawie którego określamy i szukamy dzieci z wrodzonym niedoborem TSH na podłożu różnych przyczyn. I to jest bardzo ważne, żeby jak najwcześniej tą patologię wykryć. I jeśli rzeczywiście w tym screeningu wychodzi coś nieprawidłowego, to taki rodzic dostaje powiadomienie, że musi się zgłosić do preferencyjnego ośrodka w celu wykonania pogłębionych badań. Mamy też ginekologa, endokrynologa. To najczęściej tą specjalizację dodatkową robią ginekolodzy. I tutaj tak naprawdę głównie ta działka endokrynologii ginekologicznej zajmuje się rozrodczością, zaburzeniami funkcjonowania układu rozrodczego. Częściej te problemy dotyczą kobiet, zespoły policystycznych, jajników, niepłodność, zaburzenia wszelkiego rodzaju związane z różnymi procesami dotyczącymi narządów rodnych. Rzadziej te problemy dotyczą mężczyzn, ale także oczywiście mogą także dotyczyć wytwarzania androgenów, czyli hormonów związanych z rozrodem. I tutaj jakby jest osobna, czyli mamy trzy jakby takie specjalizacje działające w ramach jednego, powiedzmy, układu dokrewnego. Oczywiście osoby, które otrzymały skierowanie do endokrynologa, wiedzą, jak ta ścieżka może być długa i jakie oczekiwanie jest długie. Dlatego też zdecydowano, że już w całym świecie, tak jak powiedziałam, to funkcjonuje od dłuższego czasu, że wydzielono choroby, które wydaje się w tej chwili nie muszą być leczone przez endokrynologa, przynajmniej na początku, chyba że coś się dodatkowego dołącza, to wtedy zawsze mamy możliwość skorzystania z tej konsultacji. Natomiast taką sztandarową chorobą z układu endokrynnego, która została z tej ścieżki jakby endokrynologicznej trochę wydzielona, jest niedoczynność tarczycy. Zatem krótko omówimy tą chorobę. Choroba u nas w naszym rejonie powszechna, mimo tego, że od dłuższego czasu nie borykamy się z niedoborem jodu, to jednak rzeczywiście sporo osób z tą chorobą ma do czynienia i bardzo często, kiedy pada ta diagnoza, to pojawia się pewien strach. No, choroba o tyle jest uciążliwa, że rzeczywiście nie mamy leczenia powodującego, że zażyjemy na przykład 7 dni tabletkę i choroba się kończy. Tak naprawdę, jeśli mamy tą diagnozę, to ta diagnoza zostaje z nami do końca życia. Czyli niedoczynność tarczycy to jest zaburzenie, w którym tarczyca produkuje za mało hormonów w stosunku do potrzeb organizmu. Tarczyca jest niewielkim narządem, który jest położony, jak wiecie, u podstawy szyi. Jest niewielka. Jeśli jest niepowiększona, to tak naprawdę nie widzimy jej gołym okiem, ale rzeczywiście czasem ktoś wchodzi, o i lekarz widzi, no wolę, pierwszy stopień, prawda? Już z drzwi możemy sobie coś tam zobaczyć, że coś tam w tej tarczycy się dzieje. W tarczycy produkowane są dwa hormony, trójjodotyronina, T3 i tyroksyna, czyli T4, które regulują funkcję właściwie w większości tkanek organizmu. Przede wszystkim wpływają na metabolizm organizmu, termoregulację, czyli produkcję ciepła. Czynność tarczycy musi być nadzorowana. To nie jest narząd, który sobie sam działa jak chce. Tarczyca jest kontrolowana przez przysadkę mózgową, w której uwalniany jest ten słynny hormon TSH, czyli TSH, hormon tyreotropowy, produkowany jest w przysadce, nie w tarczycy. TSH stymuluje tarczycę do pracy, czyli TSH pojawia się w krwi, mówi: halo tarczyco, produkujesz T3 i T4. I my dlatego kontrolujemy TSH, że jeśli mamy zanik tarczycy, czyli tarczyca przestaje prawidłowo funkcjonować, to nie ma T3 i T4. I wtedy jest sygnał do naszej przysadki: musisz produkować więcej TSH, bo nie ma T3 i T4. Czyli to jest takie sprzężenie zwrotne. My się potem orientujemy, że dawka leku, który podajemy, jest prawidłowa, że hamujemy produkcję TSH. Podajemy sztucznie wytworzony L-tyroksynę, prawda? I ona krąży w krwiobiegu, przysadka myśli, no jest bardzo dobra ilość hormonu tarczycy, w związku z tym ja przestaję produkować TSH, czyli TSH się normalizuje. Zatem widzicie, że w kontroli choroby tarczycy nie kontrolujemy tak naprawdę potem już, jeśli mamy uchwyconą chorobę, nie kontrolujemy hormonów obwodowych, wyjątkowo rzadko to robimy, wystarczy nam kontrola TSH. Choroba Hashimoto, będziemy o niej mówić jeszcze troszeczkę dalej, za chwileczkę, to jest choroba autoimmunologiczna. Czyli to jest zapalenie komórek tarczycy. Nie wiemy i nie znamy do końca podłoża tego. Wiemy, że być może to jest infekcyjne, po jakichś infekcjach, prawda? Jest to w każdym razie niebolesne zapalenie tarczycy, które toczyć się może przez wiele lat i po jakimś czasie dopiero może doprowadzić do niedoboru hormonów tarczycy, czyli pojawienia się objawów choroby. Kolejny rodzaj niedoczynności tarczycy to jest stan po operacyjnym usunięciu tarczycy, czyli nie mamy tej tarczycy. Ona wprawdzie nie zachorowała nam na zapalenie, ale z jakiegoś powodu musiała być usunięta. W związku z tym tych hormonów także nie ma, czyli mamy niedoczynność. I wreszcie trzeci rodzaj, jakby stan po leczeniu jodem promieniotwórczym. To leczenie najczęściej się odbywa, jest jakby elementem leczenia nadczynności tarczycy, ale także czasem guzów tarczycy. Rzadsze przyczyny niedoczynności to na przykład inne rodzaje zapalenia tarczycy, niekoniecznie choroba Hashimoto, czyli w tych przypadkach czasem może się zdarzyć, że taka niedoczynność czy to zapalenie może być przemijające. Polekowe choroby tarczycy i tutaj takim sztandarowym przykładem jest amiodaron, czyli lek, który służy do umiarawiania pracy serca, a także interferon, którym leczymy w szczególności zapalenia wątroby. No i wtórna niedoczynność tarczycy to już jest wtedy rzeczywiście działka dla endokrynologa. Chcę więcej, tęsknię za nierwaną w MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD przez 90 lata. No. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię o ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że jednak z grubsza jest okej. Zdecydowanie za szybko czas serwuje nam przyszłość. Choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze. Myśleć dobrze. Nic więcej. Przyjaciele, dobrze, że ich mam. Na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat, jak ten super człowiek z DC. No, dzięki nim wiem dobrze. Wiem dobrze, kim jestem. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że podejrzewamy chorobę tarczycy. Właściwie tak naprawdę podejrzenie powinno wyjść od lekarza. Często w internecie czytacie różne objawy, wszystko pasuje, szczególnie wypadanie włosów do niedoczynności tarczycy i otyłość to są takie dwa standardowe objawy, które pasują wszystkim do choroby tarczycy. Niemniej jednak osoby otyłe tak naprawdę tylko w niewielkim procencie wykazują w badaniach nieprawidłowości w zakresie hormonów tarczycy, czyli otyłość w 95% nie ma związku kompletnie z żadną chorobą tarczycy. Ale powiedzmy, że podejrzewamy, że jakaś choroba jest, prawda, tarczycy. Pierwszym badaniem, które wykonuje lekarz, jest TSH. I dopiero po tym decydujemy o dalszej diagnostyce. Mamy oczywiście takie, do chorób trzeba mieć pewien dystans, ale też szacunek, prawda? Bo my mamy określone standardy i tak naprawdę wiele teraz rzeczy w medycynie odbywa się w sposób wystandaryzowany. Czyli lekarzu, masz to, musisz zrobić następną rzecz, prawda? Nie możesz wychodzić przez szereg, bo to nie jest dobra droga. Czyli jeśli mamy nieprawidłowe TSH, to drążymy dalej. Robimy wtedy, jeśli pacjenta wprowadzamy sobie do naszej koordynacji, to już w podstawowej opiece zdrowotnej możemy zrobić FT3, FT4. Robimy poziomy wolnych hormonów, a nie zwykłych i możemy dorobić przeciwciała, które pozwolą nam wykryć przyczynę niedoczynności tarczycy. Czyli jeśli będziemy mieć podwyższone przeciwciała, to wtedy możemy mówić, że pacjent ma niedoczynność tarczycy na przykład na podłożu choroby Hashimoto. Choroba Hashimoto nie musi być na samym początku związana z niedoczynnością tarczycy, czyli na początku choroby Hashimoto może nie być objawów niedoczynności tarczycy. Choroby Hashimoto jako takiej nie leczymy, ponieważ nie mamy do tego narzędzi. Czekamy na rozwój wydarzeń w cudzysłowie. Nie mamy tutaj możliwości kontrolowania procesu autoimmunologicznego, czyli zapalenia tarczycy. U niektórych osób ten proces toczy się tak wolno, że przez wiele lat nie wymagają kompletnie żadnego leczenia substytucyjnego. Ponieważ oczywiście na tej ścieżce diagnostycznej znajduje się też to USG, prawda? W USG lekarz, który wykonuje badanie, może nam opisać, że rzeczywiście ta tarczyca wygląda, jakby toczył się w niej jakiś proces zapalny, jest mniejsza, zanikowa, czyli to będzie świadczyć już o chorobie Hashimoto. Leczenie niedoczynności tarczycy polega tylko i wyłącznie na leczeniu substytucyjnym, czyli nie mamy w tej chwili leczenia przyczynowego. Znikła tarczyca, nieważne przez jaki proces chorobowy. Nie mamy w związku z tym hormonów tarczycy. Musimy je podać w postaci tabletki. I lewotyroksyna, czyli te leki, które mamy dostępne, produkowane syntetycznie, są identyczne i mają dokładnie takie samo działanie jak hormony tarczycy. Istnieje wiele tych preparatów lewotyroksyny. W tej chwili rzeczywiście ta gama tych dawek jest bardzo szeroko dostępna. Możemy sobie tutaj zmieniać ćwiartki, połówki i tak dalej. Oczywiście dobieramy to w zależności od sytuacji klinicznej pacjenta. Troszeczkę inaczej może to być u osób na przykład, które mają bardzo ciężkie choroby serca, czy też inne ciężkie schorzenia. Są pacjentami po przeszczepach narządów, ale w tej chwili tak naprawdę też pacjenci po przeszczepianiu narządów, jeśli są stabilni, to otrzymują kartkę od endokrynologa, że dalsze kontrole w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Lek lewotyroksyna jest identyczny jak nasz hormon w krwi. Ma jedną wadę. Mianowicie, niestety, nie udało się do tej pory, są różne już próby, będzie wprowadzona już lewotyroksyna w postaci nietabletkowej. Już nawet jest, ale jest bardzo droga. Bardzo słaba jest biodostępność tego leku w przewodzie pokarmowym. Czyli tak naprawdę bardzo jest to zmienne ile tego leku się wchłonie w naszym przewodzie pokarmowym, jaka część z danej tabletki będzie działać. Dlatego lek, zażywanie leku jest obarczone pewnymi zasadami, czyli lek zażywamy zawsze na czczo. Tak jak wszystkie leki, najlepiej popijać tylko wodą. Nie wolno leków popijać kawą, herbatą, broń Boże jakimiś sokami owocowymi i mlekiem. Czyli tutaj w tym przypadku lewotyroksyny zażywany jest na czczo, popijany wodą i przez godzinę nie powinniśmy nic innego jeść ani pić. I tutaj oczywiście jest też koincydencja często z lekami, które są stosowane na żołądek, no ale to można sobie wszystko, osoby, które już wiele lat zażywają leki na tarczycę, to one po prostu gdzieś tam w środku nocy się budzą, zażywają tabletkę i idą spać. Czyli tutaj my też możemy sobie sprawdzić, bo jeśli cały czas u pacjenta musimy zwiększać dawkę lewotyroksyny, a na przykład i coś nam tutaj nie pasuje, no to trzeba przedyskutować, czy ten lek jest zażywany odpowiednio, bo może pacjent po prostu źle zażywa tą tabletkę i ta biodostępność jest słaba, a nie, że tabletka cały czas jest w za małej dawce. Jeśli jest wszystko w porządku, czyli mamy już pacjenta stabilnego, u którego ustaliliśmy poziom lewotyroksyny i TSH jest prawidłowe, to tak naprawdę kontrola TSH, jeśli się nic nie dzieje, wystarczy co 12 miesięcy, na pewno nie wcześniej niż za pół roku. Jeśli zmieniamy dawkę lewotyroksyny, bo jest to TSH na przykład za wysokie albo za niskie, też nie ma sensu kontrolować poziomu TSH za tydzień czy za dwa, ponieważ czas, jaki jest potrzebny do zmiany poziomu TSH, to jest minimum 6 tygodni po zmianie dawki. Czyli nie kontrolujemy tego co chwilę, bo po prostu nie ma to najmniejszego sensu i do niczego nie prowadzi. Zbyt częste zmiany w dawkach lewotyroksyny powodują, że nasze podwzgórze, nasza przysadka zaczyna po prostu szaleć i nieprawidłowo funkcjonować. Większość pacjentów z niedoczynnością tarczycy wymaga leczenia lewotyroksyną przez całe swoje życie. W bardzo rzadkich przypadkach, szczególnie wymieniłam tutaj takie zapalenia tarczycy, które mogą prowadzić do krótkotrwałych chorób tarczycy, w cudzysłowie, na przykład poporodowe zapalenie tarczycy, polekowa niedoczynność tarczycy, czyli jeśli wycofamy ten czynnik sprawczy, to nasza tarczyca się naprawi, to są takie sporadyczne przypadki, że jakby przestaniemy na tą chorobę mieć objawy tej choroby. Czyli ustąpią nam objawy niedoczynności tarczycy, zatem możemy przestać stosować leki. Autoimmunologiczne choroby tarczycy, czyli na przykład choroba Hashimoto, choroba Graves-Basedowa, są to choroby uwarunkowane genetycznie, częściej zdarzają się w pewnych rodzinach. Na pojawienie się objawów zapalenia autoimmunologicznego ma wpływ predyspozycja genetyczna i jakiś inny jeszcze czynnik sprawczy. Zatem nie możemy tego procesu w tej chwili kontrolować. Nie kontrolujemy go, podobnie jak w innych procesach autoimmunologicznych, na przykład w toczniu próbujemy dawać leki immunosupresyjne. Tutaj w przypadku tarczycy takich prób nie ma, bo wiemy, że byłoby to leczenie bardziej szkodliwe niż substytucja lewotyroksyną. Zatem tak naprawdę tutaj można by to porównać do cukrzycy typu pierwszego, gdzie komórki produkujące insulinę znikają, czyli musimy podawać insulinę. Tutaj nasze komórki tarczycy znikają, czyli musimy podawać lewotyroksynę. Jeśli chodzi o nazwę choroby Hashimoto, to pochodzi ona od nazwiska japońskiego chirurga Hakaru Hashimoto, który w 1912 roku opisał 4 przypadki tej choroby. Jest to przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy. Tak jak powiedziałam, ma podłoże autoimmunologiczne, zatem niezależne od naszej woli, od naszych działań, od naszej diety, może to nie do końca, ale tak naprawdę była taki trend w działaniach paramedycznych, przejdź na dietę bezglutenową, nie będziesz miał choroby Hashimoto. Oczywiście to tak nie działa. Natomiast układ immunologiczny powiedzmy, z predyspozycją genetyczną, który dostaje impuls jakiś do wytwarzania przeciwciał przeciwko własnej tarczycy, niestety zaczyna ją niszczyć. Niedoczynność tarczycy na podłożu choroby Hashimoto dotyczy około mniej więcej 5% kobiet i 1% mężczyzn. Na choroby autoimmunologiczne w ogóle mężczyźni chorują nieco rzadziej. Choroba Hashimoto jest najczęstszą przyczyną niedoczynności tarczycy. Częstość występowania tej choroby rośnie wraz z wiekiem, tak jak w większości chorób autoimmunologicznych, ale występuje także u małych dzieci i u młodzieży. Także tutaj tak naprawdę w tej chwili spodziewamy się większej liczby przypadków u starszych, ale możemy się w każdej grupie populacyjnej tej choroby spodziewać. Choroby autoimmunologiczne, które mogą iść w parze z chorobą Hashimoto, to wspomniana przeze mnie cukrzyca typu pierwszego, która też jest chorobą autoimmunologiczną, gdzie dochodzi do uszkodzenia komórek beta produkujących insulinę, celiakia. U osób z celiakią co jakiś czas musimy sprawdzać poziomy TSH, bo u nich spodziewamy się, że częściej może wystąpić choroba Hashimoto. Reumatoidalne zapalenie stawów, bielactwo, niedokrwistość, Addisona Birmera, łuszczyca, czyli wszystkie te choroby o podłożu autoimmunologicznym, gdzie te przeciwciała niestety krążą i co jakiś czas mogą wywoływać, czy mogą uszkadzać kolejne narządy. Przebieg tej choroby bywa bardzo różny. Objawy mogą się pojawić po wielu latach trwania choroby, a czasem jeśli dojdzie do szybkiego zniszczenia tarczycy, no to oczywiście pojawiają się szybciej. Na początku choroby zwykle powiększa się tarczyca, czyli pojawia się wole tak zwane. I obecnie tak naprawdę choroba Hashimoto to jest najczęstsza przyczyna wola, czyli powiększenia tarczycy. W przypadku choroby Hashimoto po jakimś czasie ta tarczyca staje się coraz mniejsza i mogą się pojawić w niej guzki. I wtedy rzeczywiście to USG raz na te 2 lata powinno być wykonywane, żeby po prostu uchwycić moment, kiedy zwiększa się ich ilość albo się bardzo powiększają. Czyli takie objawy, które mogą nas naprowadzać na to, że coś tam z naszą tarczycą się dzieje nie w porządku, no to mamy uczucie zimna, senność, złuszczanie, sucha skóra, zaburzenia pamięci, zwiększenie masy ciała, wahania ciśnienia tętniczego, kołatanie serca, spowolnienie akcji serca, suche włosy, zaburzenia miesiączkowania i niepłodność. I pierwszym badaniem, tak jak powiedziałam, które wykonujemy, no to jest tak naprawdę poziom TSH. No i potem zmierzamy już do postawienia diagnozy, czyli oprócz badań krwi, w którymś momencie na tej diagnostyce powinno być wykonane badanie USG tarczycy. Potem kontrolujemy co jakiś czas, żeby sprawdzać, szczególnie już w tych takich tarczycach mniejszych, jak tam wygląda sytuacja, czy pojawiają się guzki, czy się nie pojawiają. I tak jak powiedziałam, w przypadku choroby autoimmunologicznej i wywołanej przez nią niedoczynnością tarczycy konieczne jest przewlekłe leczenie. Czyli tutaj nie można liczyć na to, że tak naprawdę przestaniemy kiedyś zażywać lewotyroksynę. Są oczywiście osoby, które przerywają, bo stwierdzają, że nic się im nie dzieje i po jakimś czasie kontrolujemy tą lewotyroksynę, no i niestety okazuje się, że bez tego podawanego hormonu niestety nasz organizm coraz gorzej pracuje. Nie jest dobrze odstawianie samoistne tego leku, zwłaszcza na dłuższy czas, no bo powiedzmy, że jeśli ktoś zapomni raz czy 2 razy tam w miesiącu, to nie jest to jakiś problem. Natomiast jeśli ktoś na dłuższy okres czasu odstawia lek, może doprowadzić do bardzo dużego uszkodzenia mięśnia serca, do niewydolności mięśnia serca, kardiomiopatii. Także tutaj te następstwa samowolnego odstawiania hormonów tarczycy mogą być bardzo, bardzo niekorzystne. Czy mamy jakieś możliwości, żeby uniknąć, czy żeby ograniczyć jakby możliwość powstawania tej choroby autoimmunologicznej, czyli choroby Hashimoto? No, Wielkiego tutaj wpływu na procesy immunologiczne nie mamy. Tak jak powiedziałam, predyspozycja pewna genetyczna jest, czyli w rodzinach, w których autoimmunologiczne choroby tarczycy wystąpiły, spodziewać się możemy, że częściej te choroby wystąpią. Dobrze jest też jakby mieć świadomość tego, że na przykład mama czy siostra chorują na chorobę Hashimoto, bo to też ułatwi czasem diagnozę, żeby w miarę szybko postawić rozpoznanie. Tak jak powiedziałam, niestety nie udało się udowodnić, że wprowadzenie jakiejkolwiek diety z ograniczeniem czegoś zmniejszy ryzyko powstawania choroby tarczycy. Mam tu na myśli oczywiście tą chorobę autoimmunologiczną, czyli chorobę Hashimoto. Pewne zdrowe nawyki zapobiegają generalnie albo opóźniają powstawanie chorób, natomiast żadne tutaj ograniczenia, szczególnie mam na myśli gluten, niestety tutaj nie zadziałają preferencyjnie. I jedyne, co wydaje się, że może działać jakby protekcyjnie na tarczycę, to jest prawidłowa podaż jodu. Przypominam, że tak naprawdę, ponieważ mamy jodowaną sól, sól, która szczególnie znajduje się w chlebie, w większych miastach jodowana jest woda, w związku z tym jod suplementują w tej chwili tylko i wyłącznie kobiety w ciąży w specjalnych przypadkach i niektóre dzieci, dorosłe osoby tak naprawdę nie zażywają tabletek z jodem, bo mogą doprowadzić do nadczynności tarczycy. Natomiast dobrze jest w sposób naturalny zwiększać podaż jodu, czyli w żywności. I tutaj tak naprawdę chodzi nam o to, żeby jeść ryby, głównie morskie, i spożywanie naturalne jodu może działać ochronnie na tarczycę. Ja nie mówię, że to zdanie jest za panią dietetyk z Instytutu Żywności w Warszawie podane, czyli prawidłowa podaż jodu i suplementacja jodu w sposób naturalny, czyli z żywnością, poprawia funkcję tarczycy, ale też nigdy nie będziemy mieć 100% pewności, że na chorobę Hashimoto nie zachorujemy. Czyli standardowe zasady zdrowego żywienia. Dbaj o różnorodność spożywanych posiłków. Te ryby morskie gdzieś w tym jadłospisie powinny się znaleźć. To jest bardzo ważne, żeby tego pilnować.
Pozwól mi z sobą pomilczeć, potrzymać za rękę, a kiedy trzeba krzyczeć i krzyczeć, znieczulić się dźwiękiem. Zima jak welon się snuje, taka biała, taka ostrożna. Tylko głupi zrozumieć próbuje to, czego zrozumieć nie można. W tak sobie myśleniu, jak w cieniu sama siedzę, w tak sobie myśleniu, wśród nieodpowiedzeń oparta na ramieniu nadziei kruchutkiej, tak sobie rozmawiam ze smutkiem, oparta na ramieniu nadziei kruchutkiej. tak sobie rozmawiam ze smutkiem. Zostanie trafione, co złe miłości orężem. To jak żona nad żony i ja. Zrozumieć się nie da.
Taka niemedyczna wstawka, ale chciałam wam przedstawić, nie wiem, może znacie, może nie, zespół Cztery Pory Miłowania, polecam. Nadaje się na każdą okazję, a zwłaszcza na taki wiosenno-zimowy po prostu jeszcze okres, kiedy może już powinno się nam bardziej chcieć, ale temperatura i aura za oknem powodują, że tak chętnie byśmy sobie zasiedli w fotelu i może posłuchali tej takiej przyjemnej muzyki. Cztery pory miłowania. Ostatnia część audycji i szybciutko przebiegniemy przez trzecią chorobę, która się dostała w opiece koordynowanej, czyli guzki tarczycy. Czy są jakieś specyficzne objawy guzków tarczycy? Nie ma. Tak naprawdę czasem się zdarza, oczywiście, że palpacyjnie wyczujemy jakiegoś guzka tutaj w tarczycy, czy też lekarz wyczuje, ale 9% przypadków guzki tarczycy w tej chwili rozpoznawane są na podstawie badania USG. Oczywiście najczęściej do tego badania jakby jednak mimo wszystko skłania nas nieprawidłowość w poziomach hormonów tarczycy. Ale hormony tarczycy mogą być prawidłowe, a tarczyca może wyglądać niefajnie, czyli mieć guzki. Czyli wtedy mamy jakby chorobę obrazu tarczycy. I kontrolujemy ją pod względem tego, jak te guzki się zachowują, czy nie rosną, jak wygląda ich unaczynienie. Przede wszystkim interesuje nas wzrost takiego guzka. Jeśli w kolejnych badaniach USG, które zwykle wykonujemy raz na rok, nic się nie dzieje, no to trochę jesteśmy uspokojeni. Natomiast jeśli taki guzek zaczyna nagle rosnąć, zmienia się jego morfologia, jest inaczej unaczyniony, no to musimy robić wtedy biopsję takiego guzka, żeby sprawdzać, co tam się dzieje. Jeśli prawidłowe są hormony tarczycy, to tak naprawdę także nie ma metody leczenia guzków. Pewnie próbowano podawać hormony tarczycy, żeby tak jakby przyhamować funkcję, ale w tej chwili nie robimy tego, prawda? Czyli tak naprawdę niestety kolejna choroba tarczycy, w której nie ma specyficznego leczenia, czyli nie jesteśmy w stanie podać żadnego leku, który by zapobiegał rozwojom, żeby te guzki nie rosły, żeby się nie pojawiały nowe. Po prostu nie ma. Guzki mogą mieć postać litych tworów, bądź też mogą to być torbielki. Jeśli to są torbiele wypełnione płynem, który zawiera w sobie najczęściej hormony tarczycy, to bardzo często lekarz podczas takiej biopsji robi ewakuację, czyli tak jakby wykonuje trochę leczenie tego guzka tarczycy. Zatem znowu mamy rozpoznanie USG, i robimy sobie te kontrole raz na rok. Na czym polega opieka koordynowana? Że właśnie raz w roku jakby oceniamy stan tego pacjenta pod względem tej choroby przewlekłej, którą ma. Czyli tutaj mówiliśmy dzisiaj o chorobach tarczycy. Raz w roku sobie sprawdzamy, jak wygląda to TSH, jak wygląda to tam USG. Jeśli mamy ustalone rozpoznanie choroby Hashimoto, to USG nie robimy co rok, tylko tam co 2 lata, jeśli potrzebujemy. Ale raz w roku lekarz ma tak jakby obowiązek ocenić, czy wszystko pod względem tej choroby jest w porządku. Jeśli jest wszystko w porządku i nic się nie zmienia w sytuacji zdrowotnej pacjenta pod względem tej choroby, którą oceniamy, no to po prostu pozostawiamy tą sytuację dalej w podstawowej opiece zdrowotnej. W każdym momencie, oczywiście, jeśli zaczyna się dziać coś niedobrego, nagle ta tarczyca się powiększa. Tutaj akurat w rozpoznaniu niedoczynności tarczycy i choroby Hashimoto nie spodziewamy się jakichś bardzo ciężkich powikłań czy nowych stanów chorobowych, za wyjątkiem kobiet w ciąży, które troszeczkę inaczej traktujemy, i kobiet, które planują ciążę. Ale to jest oczywiście też do ogarnięcia. Mamy wszystko wystandaryzowane, także tutaj bardzo się nie martwimy. Ale to są rzeczywiście, to jest ten przypadek, gdzie ta osoba wymaga trochę większej uwagi lekarza, a nie tylko raz w roku. Co do guzków tarczycy, to w ostateczności, prawda, jeśli wykonamy biopsję i w tej biopsji wychodzą komórki tarczycowe, prawidłowe, prawda, nic tam się nie dzieje, no to możemy to kontrolować. W ostateczności, jeśli ta tarczyca wygląda bardzo niefajnie, czyli tych guzków jest dużo. Trudno też wyobrazić sobie, żeby na przykład, jeśli osoba ma kilka guzków, żeby co chwilę je robić biopsję. To jest też bardzo uciążliwe dla osoby. Jest to zabieg mimo wszystko inwazyjny. W związku z tym czasem rzeczywiście pacjent ma propozycję wykonania zabiegu operacyjnego, czyli usunięcia takiej tarczycy, ponieważ często jest tak, że nie jesteśmy w stanie wszystkich guzków kontrolować w postaci biopsji, i obawiając się tego, że być może w którymś guzku może się pojawić rak, proponujemy usunięcie tarczycy. Oczywiście po usunięciu tarczycy, jeśli to jest całkowite usunięcie tarczycy, to mamy ten przypadek niedoczynności tarczycy po operacji, czyli obowiązuje po prostu leczenie lewotyroksyną. Jak możemy uniknąć zachorowania? Jeśli chodzi tutaj o rozwój guzków, niestety my mieszkamy w takim rejonie, gdzie ta naturalna podaż jodu jest gorsza niż nad morzem. W związku z tym te wola guzkowe są u nas zdecydowanie częstsze niż nad morzem. Dawniej to nawet było tak. Teraz te choroby tarczycy, wszystko się troszeczkę miesza, ale dawniej było tak, że rzeczywiście na przykład specjaliści, chirurdzy nad morzem właściwie tych tarczyc nie operowali. I często osoby, które musiały mieć operację tarczycy z nadmorza, musiały jeździć gdzieś do Polski Centralnej czy do nas, gdzie nasi chirurdzy mają olbrzymi materiał operacyjny i rzeczywiście są w tym względzie świetnie wyszkoleni. Czyli prowadzimy w przychodni opiekę koordynowaną w ramach ścieżki endokrynologicznej i diabetologicznej. Myślę, że od następnego miesiąca uda się nam zrobić kardiologię, ale to będzie już taka bardziej rozbudowana ścieżka. No i będzie od nas wymagała troszeczkę logistycznych zmian w przychodni, ale to nad tym będziemy się zastanawiać, żeby to było z korzyścią dla was i żebyśmy sobie poradzili też z tym problemem. Mamy okres świąteczny. W piątek, Wielki Piątek, czyli za 2 dni, filia naszej przychodni w Skomielnej Czarnej będzie nieczynna. Zapraszamy od 8 do 18 do Krzczonowa, gdzie mamy dyżur. No oczywiście obowiązuje standardowa rejestracja. No prosimy, żebyście nie zostawiali szczególnie wszystkich recept na piątek. No bo chcielibyśmy też jakoś do tej 18 próbować się zakończyć pracę. No aczkolwiek jakoś tam sobie pewnie poradzimy. Przypominam, że zamawianie recept najbardziej optymalne drogą mailową, SMS-ową. Nie musicie dzwonić i przez 5 minut podawać leków. Naprawdę wystarczy w zupełności napisać SMS-a bądź maila. I tutaj nic się nie zmienia. To jest wszystko na bieżąco koordynowane przez pani pielęgniarki. Także ta realizacja. Osoby, które korzystają z tej ścieżki, wiedzą, że to działa bardzo dobrze. Życzę wszystkim dobrych, spokojnych świąt. Jako, że mamy środę i audycja Szlachetne Zdrowie, no to życzę wam, żeby były te święta zdrowe i pogodne. I mam nadzieję do usłyszenia za 2 tygodnie. Zostawiam was z bardzo piękną piosenką. Do usłyszenia.
Z nad oceanów do mnie wołasz, gdzie każdy krok niepewny jest. Ty jesteś.